Dobry wieczór Państwu. W czwartek 30 stycznia jeszcze 3 godziny tej doby i w tej godzinie rozmawiać będziemy o historii, ale też o współczesności. W studio w audycji realizowanej przez Pawła Kretkowskiego witam gościa, profesora UAM, doktora habilitowanego Marcina Danielewskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Archeolog, historyk z Wydziału Archeologii UAM w Poznaniu, kierownik Centrum Archeologii Eksperymentalnej. I tu moje pierwsze pytanie, panie profesorze, co to jest owa archeologia eksperymentalna?
A, to taka metoda badawcza stosowana w archeologii, która ma na celu przede wszystkim wytworzenie materiału porównawczego, który można potem zestawiać z materiałami źródłowymi, archeologicznymi. Często ta archeologia eksperymentalna gdzieś tam mylona jest z historyka reenactment, ale to troszkę te obie rzeczy gdzieś tam się nakładają, a przecież wiem, że pan redaktor nieraz miał z tym do czynienia.
Bo już pomyślałem, że może eksperymentalna dlatego, że odchodzicie od takiego bazowego działania jak kopanie i grzebanie w ziemi.
A nie, nadal wykopaliska archeologiczne to najlepsza metoda rozpoznawania stanowisk archeologicznych. Ale archeologia eksperymentalna to jest taki ciekawy trend, który gdzieś tam w świecie anglosaskim w Wielkiej Brytanii powstał i świetnie się rozwija w Italii, we Francji, w Danii i w Polsce archeologia eksperymentalna też ma się całkiem dobrze, jak widać.
Mm-hmm. Proszę Państwa, rozmawiamy w roku tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. O tym trochę powiemy, jaką wagę do tego dziś przywiązywać, jakie znaczenie miało to wtedy i czy warto w ogóle obchodzić tysiąclecie, świętować ten jubileusz, czy to ważny jubileusz, o tym chcemy powiedzieć, z człowiekiem, który te czasy bada i jakby zatopiony jest w tych czasach. Ja się nazywam Rafał Regulski i w tej chwili pytanie moje już dotyczy tego, co działo się, a właściwie nie. Najpierw tego, co będzie się działo za 2 miesiące niespełna już. Panie profesorze, przygotowujecie wy, czyli Wydział Archeologii UAM i Urząd Miasta Poznania, konferencję, która będzie nawiązywać do tego jubileuszu. Co to będzie za wydarzenie?
Tak, uznaliśmy, że ze względu na ten fakt obchodów, które jednak będą celebrowane pewnie w całej Polsce, związanych z tysiącleciem koronacji Chrobrego, to bezwzględnie musimy tutaj w jakiś sposób zdecydować się też na naukowy aspekt związany z tymi wydarzeniami. No i powstał pomysł na konferencję Król Bolesław Chrobry i jego czasy, Poznań, Piastowie, Europa, żeby tego Bolesława Chrobrego pokazać na szerokim tle kulturowym ówczesnego świata.
A ja czytam, że ta konferencja jest międzynarodowa, czy będzie? Na czym będzie polegała międzynarodowość owej konferencji?
W trakcie konferencji będą brali udział m.in. prelegenci ze Słowacji, z Węgier, przyjadą goście z Czech i tutaj stawiamy na ten taki też kontekst środkowo-europejski, żeby jak najszerzej tą koronację pokazać, też z naszymi kolegami właśnie naukowcami z tych ościennych krajów. No i liczymy tutaj na dużą dyskusję, bo też tak konferencja jest skonstruowana, że referat ma trwać pół godziny, po referacie pół godziny dyskusji, a więc zależy nam na takim jak najbardziej dyskusyjnym charakterze tego naszego spotkania.
Ale czy to znaczy, że my próbujemy przekonać Węgrów, czy Słowaków, czy Czechów, że koronacja Chrobrego 1000 lat temu była ważna również dla nich? Czy chcemy po prostu podzielić się swoją historią, oświecić naszych sąsiadów, dalszych i bliższych?
Myślę, że jedno i drugie. Akurat wątki węgierskie Stefana Świętego i Bolesława Chrobrego są bardzo ściśle związane, bo nawet sądzi się, że ta pierwsza korona, która trafiła do Węgrów, była przeznaczona dla nas, ale nie dotarła. I Chrobry musiał czekać 25 lat. Ale ten wątek, te te wątki oczywiście wymiany myśli, wymiany poglądów naukowych, ale też dyskusji są jak najbardziej potrzebne. No też warto zauważyć, że niektóre z tych krajów ościennych, jak na przykład Czechy, bardzo długo czekały na swojego króla, tak? I tutaj mimo wszystko ten Bolesław Chrobry z tą dość wczesną koronacją 1025 roku wpisuje się w taki trend tego nowego świata, jakbyśmy powiedzieli, środkowoeuropejskiego, kreowanego już pod wpływem też tej Europy Zachodniej.
Mhm. Ale historycy polscy z węgierskimi nie pokłócą się o tę pierwszą koronę, mam nadzieję, podczas tej konferencji?
Nie, myślę, że nie. Nasz gość, który przyjedzie, będzie miał referat dla Szlota Polcaj. Myślę, że nie będzie się z nami spierał. Zresztą to też świetny gaduła i mówiący po polsku. Jak na Węgrów, to nie jest takie łatwe. I na pewno będziemy mogli sobie porównać trochę właśnie Stefana Świętego i Bolesława Chrobrego, więc to będzie fajne też zestawienie.
Mhm. Program już znamy, znamy prelegentów. Wiemy, że jeżeli chodzi o naukowców z Polski, historyków, to będą oczywiście poznaniacy, ale też z Warszawy, Rzeszowa, Krakowa, Katowic, więc można powiedzieć, że ten taki kwiat mediewistów polskich, środkowoeuropejskich tutaj zawita?
Tak, zdecydowanie. I historyków, i archeologów, i historyków sztuki, więc bo też postawiliśmy tutaj na interdyscyplinarność, ponieważ tego Bolesława Chrobrego i jego czasy można pokazywać w różnych kontekstach, nie tylko przez źródła pisane, ale te czasy można pokazywać przez pryzmat źródeł archeologicznych czy źródeł związanych z historią sztuki. I też ten interdyscyplinarny taki wydźwięk jest bardzo potrzebny. Myślę, że przedstawiciele różnych dyscyplin patrzą na tą tematykę tego wczesnego władztwa Piastów troszkę też inaczej.
Tam chyba też widziałem w programie wykład ukierunkowany na przyrodę.
Tak, tak? Jak najbardziej. No, jak gdyby dzisiaj budowanie, jak gdyby odtwarzanie przeszłości tej minionej 1000 lat temu, no nie odtwarzamy jej tylko przez pryzmat właśnie źródeł pisanych, ale możemy też to pokazywać przez pryzmat źródeł przyrodniczych, pokazywać jak to środowisko wyglądało. A to znów może nas uczyć wiele względem dzisiejszego świata, współczesnego.
Przypomnę, że gościem audycji jest profesor UAM Marcin Danielewski, z którym rozmawiamy o tegorocznych obchodach jubileuszu tysiąclecia już koronacji, pierwszej koronacji w historii Polski, czyli koronacji Bolesława Chrobrego. I teraz chcę pana zapytać, dlaczego ta koronacja 1000 lat temu przeprowadzona, celebrowana jest taka ważna? Pytam o to na przykład dlatego, że Bolesław Chrobry założył tę koronę w 1025 roku, ale można powiedzieć zaraz potem zmarł. Cieszył się zatem nią krótko, tą koroną. Czy to obniża rangę koronacji?
Nie, ten krótki czas nie. No, myślę, że bardzo ważne jest, że on bardzo długo czekał na tą koronę i starał się o tą koronę. Choć tutaj też są różne koncepcje względem Bolesława Chrobrego i tego, jaką on rolę chciał odegrać w tym świecie Europy Środkowej. No bo troszkę został namaszczony na takiego bardzo ważnego władcę przez Ottona III w 1000 roku w trakcie zjazdu gnieźnieńskiego. Natomiast ta szybka śmierć jak gdyby oczywiście zniweczyła pewnie jego plany dalsze polityczne, choć wiemy, że one były kontynuowane przez jego syna Mieszka II. Naturalnie pewnie patrzymy trochę przez pryzmat lat 30. XI wieku, kiedy ta pierwsza monarchia piastowska upada. Natomiast to nie zmienia jak gdyby rzeczy pod i tego całego kontekstu, tego ważnego wydźwięku, że Bolesław Chrobry wszedł do grona władców koronowanych, czyli też namaszczonych pomazańców w zasadzie bożych, którzy mieli sprawować władzę akurat w tej części Europy.
Ottona jeszcze wrócę, trzeciego i zjazdu gnieźnieńskiego, ale jeszcze tutaj pójdźmy dalej, bo po Chrobrym koronę królewską na głowę założył w tym samym roku jego syn Mieszko II. To również 2025 rok. Czy my również świętujemy tę koronację, tysiąclecie tej koronacji w tym roku, czy już nie przywiązujemy do niej takiej wagi?
Tak, ten 1025 rok też powinniśmy świętować pod względem Mieszka II. To jest druga koronacja. Wiemy, że Mieszko stracił tą koronę. No właśnie. Niestety w latach 30. XI wieku. Ale cały ten kontekst jest bardzo ważny, bo jak gdyby on wpisuje się w politykę swojego poprzednika i próbuje tą politykę kontynuować. No nie udaje mu się jej kontynuować ze względu na pewną nietrwałość tego władztwa Piastów, które tak naprawdę no, funkcjonowało, jeśli byśmy się opierali na źródłach pisanych, nawet nie 100 lat. Wiemy, że w kontekście źródeł archeologicznych wiemy, że to władztwo kreowało się znacznie wcześniej, przynajmniej w pierwszej połowie X wieku. Natomiast jest to taki niezwykle ważny aspekt, bo nie wiadomo było, w którą stronę pójdzie ta monarchia piastowska po śmierci Bolesława Chrobrego. I lata 30. to trochę pokazują, no chociażby ta słynna reakcja pogańska i społeczna, która obróciła się w kierunku właśnie władcy, ale i elit społecznych, które sprawowały tą władzę, oprócz oczywiście rodziny książęcej.
Mhm. A panie profesorze, Mieszko II koronował się z udziałem arcybiskupa gnieźnieńskiego, tak?
No pewnie tak. To jest oczywiście dyskusyjne, bo my nie mamy źródeł z tego okresu, z tego 1025 roku, które bezpośrednio dałyby nam taki przekaz, jak ten przebieg koronacji w ogóle wyglądał. Tak? Mm-hmm. Więc tu jest zasadniczy problem, ale musimy zakładać, że tak, no, od 1000 roku istniało arcybiskupstwo. Była osobna metropolia kościelna dla ziem polskich ze stolicą w Gnieźnie, więc tutaj tą arcybiskupią, więc jak najbardziej pewnie on brał w tym udział, jak i biskupi pozostałych tych kluczowych biskupstw, które powstały w 1000 roku i tego, które istniało już przed 1000 rokiem, a było związane z Poznaniem.
Bo zmierzam do pytania, że o ile przy Bolesławie Chrobrym takich jakby przekazów nie ma, no to przy Mieszku II możemy przeczytać, że niemieccy kronikarze nie uznawali tej koronacji i uznawali ją za samowolną.
No musimy też patrzeć przez pryzmat ówczesnych źródeł pisanych, że to były pewne no takie tuby propagandowe, które no troszkę...
Kroniki.
Kroniki, które no informowały w sposób no czasami taki jednostronny, tak, o danej sprawie. I do Bolesława Chrobrego też kronikarze niemieccy podchodzili. Tytmar, który nie doczekał tej koronacji, no przecież wiemy, jak postrzegał Mieszka I, a jak postrzegał Bolesława Chrobrego. Mieszka I postrzegał dość pozytywnie, natomiast Bolesława Chrobrego niekoniecznie, co było pokłosiem oczywiście wojen polsko-niemieckich prowadzonych za Bolesława Chrobrego i Henryka II.
Mhm. Już pan o tym wspomniał, że Mieszko II stracił koronę w latach 30. No właśnie, zrzekł się jej, stracił. Wiemy, że te insygnia chyba odsyłał Bezprym, tak?
To znaczy, tu jest sprawa bardzo skomplikowana, bo rzeczywiście to nadwątlone trochę wojnami i przemęczone gospodarczo władztwo Piastów na początku, w trakcie panowania Mieszka II, wydawało się, że ta polityka będzie cały czas prowadzona wcześniejsza, ale w latach 30. rzeczywiście doszło do załamania najazdy Jarosława Mądrego, księcia ruskiego i króla niemieckiego Konrada, no spowodowały, że ta władza upadła. Mieszko musiał uciekać do Czech, no i tam spotkała go niezbyt przyjemna rzecz, to znaczy no po prostu został wykastrowany, tak? Tak byśmy to określili. I mimo tego zdołał wrócić do władztwa Piastów i jeszcze odzyskać tą władzę. Najpierw oczywiście przy podziale tego swojego władztwa piastowskiego.
Ale faktem jest, że zaczął jako król, a skończył jako książę.
To znaczy tak, zaczął jako król, ale potem można powiedzieć, że miał bardzo trudną sytuację. Musiał podzielić swoje władztwo między Dytryka, swojego prawdopodobnie siostrzeńca i między Ottona. Natomiast potem i tak zdołał scalić jeszcze to władztwo. Korony nie odzyskał, ale mimo wszystko samodzielne rządy jeszcze krótko sprawował.
No właśnie, bo te insygnia królewskie zostały odesłane do cesarza niemieckiego. To prawda, czy nieprawda?
To jest też no, dyskusyjne, ale tak, przyjmuje się, że do takiej sytuacji doszło. Tutaj czasami Rycheze też się posądza o to, a więc małżonkę Mieszka II i zarazem regentkę trochę sprawującą władzę w imieniu Kazimierza Odnowiciela.
I załóżmy, że to odesłanie insygniów odbyło się w roku 1031 lub 2, dokładnie nie wiadomo, nie? Załóżmy tak.
Załóżmy.
Ale do czego zmierzam, że okazuje się, że ta koronacja w 1025 roku dała nam te insygnia na kilka lat, 6, 7, no nawet gdyby to było dodatkowo jeszcze 2 lata, na kilka lat. I znowu wracam do pytania, czy mimo to warto tak świętować tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego?
Na pewno tak, bo tutaj trzeba spojrzeć na to przez kontekst ogólnoeuropejski i koronę królewską, to nie można było tej korony królewskiej oczywiście w świecie chrześcijańskim, bo tu już mówimy o władcy chrześcijańskim, uzyskać tak łatwo, jak można by pozornie sądzić. No tutaj tak naprawdę osobami, które decydowały o tym, albo instytucjami, było z jednej strony papiestwo, a więc Rzym, a z drugiej Święte Cesarstwo. Chodzi tutaj o cesarzy niemieckich i to uzyskanie tej korony to była naprawdę duża rzecz polityczna, duże zabiegi zapewne dyplomatyczne. Koronować się na takiego króla oczywiście miejscowego pewnie można było i być może nawet ci władcy piastowscy byli królami w tym okresie przedchrześcijańskim. No doskonałe przykłady znamy z Irlandii, gdzie jest 300 królów, tak, w okresie wczesnego średniowiecza i okej, i tak to tam funkcjonuje. Podobnie jest przecież w Skandynawii. Natomiast tutaj chodzi o coś innego, o koronę królewską w świecie już chrześcijańskim, też tego rangę namaszczonego przez Boga władcy, który sprawuje rządy na danym terytorium i sprawuje je w zasadzie w imieniu też Boga.
Ja tylko tak na marginesie dodam, że po utracie korony przez Mieszka II właściwie kolejnym królem dopiero będzie po około 45 latach, dobrze liczę? Bolesław Szczodry,
tak,
czyli
Bolesław
Śmiały.
Tak. I tu też dobry splot okoliczności, który akurat pojawił się, że Bolesław Śmiały mógł tą koronę oczywiście przyjąć.
No więc właśnie. Ale jeszcze jedno pytanie takie tutaj, które mają nas przekonać, pytanie z rzędu tych, które mają nas przekonać, że ten 1025 rok był jednak ważny, bo czasem można przeczytać, że kto wie, czy ważniejsza uroczystość nie odbyła się 25 lat wcześniej w Gnieźnie, ów trzeci zjazd, na którym Bolesław Chrobry, 25 lat młodszy, otrzymał od Tona III ów diadem, który on cesarz zdjął z własnej głowy, no i włócznie świętego Maurycego. Niektórzy postrzegają, że być może to już była taka koronacja.
Tak, w literaturze też naukowej jest też tak, że część naukowców próbuje ten tysięczny rok widzieć jako taki element związany z koronacją. No to jest bardzo oczywiście dyskusyjne. Część naukowców interpretuje to tak, że to była taka zachęta od Tona III do tego, żeby Bolesław Chrobry starał się o tą koronę i tak jak powiedziałem na początku, być może tak, tylko ona trafiła do Stefana Świętego, do Węgrów i taka interpretacja też się pojawia. Akurat wczesne średniowiecze jest tak piękne, że można oczywiście tych hipotez budować całkiem dużo. I to jest oczywiście kwestią, która z tych hipotez jest bardziej przekonująca. Na pewno ten tysięczny rok jest niezwykle ważny. Powstaje oczywiście metropolia kościelna, złożone są szczątki świętego Wojciecha w Gnieźnie. I to jest bardzo, bardzo ważny moment. Wielki władca europejski Otton III przybył wtedy do Gniezna. Natomiast czy interpretować to jako koronację? No to już jest sprawa dyskusyjna. Ja mogę powiedzieć ewentualnie, w którą stronę się skłaniam, ale tylko tyle. Natomiast już przekonanie do danej koncepcji, no to zależy od tego, jak naukowcy będą nas przekonywać.
Ale jedno jest pewne, że tych 1000 lat, około 1000 lat temu, korona na głowie władcy to było coś.
To było coś.
Korona królewska.
Tak,
oczywiście.
To było coś bardzo dużego. No, też trzeba pamiętać, że władztwo Piastów, gdzie Mieszko I przyjmował chrzest w 966 roku, no było wciąż tworem świeżym w świecie chrześcijańskim. W związku z tym ta korona to naprawdę było coś dużego, tak? Coś jak gdyby też stabilizującego tą sytuację, gdzie ci Piastowie wchodzili w krąg dynastii europejskich, chrześcijańskich dynastii europejskich, związanych właśnie z tym, no, z tym nowym światem, który przyszedł.
Przypomnę, gościem audycji jest profesor Marcin Danielewski z UAM, a po piosence spróbujemy powiedzieć, czy i jak koronacja sprzed tysiąca lat kształtuje naszą rzeczywistość, czy ukształtowała naszą rzeczywistość współczesną. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here is them of my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here is them with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you fall in everlasting love. Need
po zachodzie.
Przy mikrofonie Rafał Regulski, a moim gościem profesor Marcin Danielewski, historyk, mediewista, archeolog z UAM. Rozmawiamy z okazji tej, że w tym roku mamy 1000 lat od koronacji Bolesława Chrobrego, o tym, co taka korona 1000 lat temu znaczyła. No i teraz moje pytanie, co ta korona wtedy założona na głowę Bolesława Chrobrego znaczy dla nas dzisiaj? Czy w ogóle coś znaczy? Czy dzisiaj mamy jeszcze tym żyć, panie profesorze?
Myślę, że tak, że powinniśmy tym żyć, bo po pierwsze to jest tradycja, do której się odwołujemy, niezwykle ważna, niezwykła zmiana tego świata wczesnego średniowiecza. No to jest jak gdyby bardzo duża rzecz. To też, żeby sobie to wyobrazić, to pewnie, no oczywiście nikt z nas nie jest w stanie przenieść się do tamtych czasów. Natomiast ten krótki czas z perspektywy, no długiego trwania oczywiście, mijający od chrztu do, czyli zmiany religii, następnie jak gdyby tego przyswajania nowych wierzeń i wreszcie koronacji, no musiał być
to wielką rzeczą. Ja tu się wtrącę. Mhm. Mówi pan o krótkim czasie. 966, czyli chrzest polski, 1025. No to mamy około, tu brakuje nam 34 lat, 59 lat.
Tak.
Czyli od chrztu do koronacji mija 59 lat. Taki przeciętny żywot ludzki, powiedzmy, nie?
Tak, i to jest, to dopiero jak to sobie wyobrażamy, to pewnie możemy inaczej trochę spojrzeć na tą koronację. No 59 lat, to domyślam się, że rzeczy, które działy się 59 lat temu, ja mam 40 lat, to oczywiście z opowieści mamy, taty, dziadka, babci, ja znam te historie. Ci ludzie, którzy wtedy żyli, znali je tym bardziej, ponieważ oni nie żyli w świecie współczesnym, gdzie przekazujemy sobie informacje za pomocą prasy, mediów, portali społecznościowych, tylko przekazywali je słowem. Była kultura oralna, gdzie mówiono do siebie, opowiadano historię. Ci ludzie znali ten świat sprzed 966 roku. Innych wierzeń, innych bogów, innego kultu, innej struktury. Jeszcze wcześniej, jakbyśmy sięgnęli, struktury wiecowej, gdzie wszyscy dorośli mężczyźni decydowali o decyzjach ludu, tych kluczowych, zmianie religii, wojnie i innych takich aspektach. A teraz te 59 lat minęło i mamy zupełnie inny świat. Jest król, który jest związany z nową religią. Ta stara religia przecież nie wygasła. Te wierzenia cały czas się tliły. One cały czas w społeczeństwie były bardzo silne. Przecież wiemy, że ta chrystianizacja była powierzchniowa, taka powierzchowna w tym okresie jeszcze. Więc to była wielka rzecz.
Mhm. Zresztą świetnie to opisuje Antoni Gołubiew w tej swojej wielkiej opowieści o Bolesławie Chrobrym.
Tak,
jak ciężko w ogóle, bo my tak mówimy, chrzest polski, tak jakby to był taki moment po prostu i tak do tego momentu było pogaństwo, od tego momentu chrzest. To był długoletni proces, który się jeszcze potem toczył i krwawy proces też.
Tak, no ten proces tak naprawdę toczył się do XIII wieku, kiedy dopiero powstaje sieć parafialna i powiedzmy ta sieć kościołów, ci duchowni, którzy są rozsiani po kościołach, mogą troszkę bardziej sprawować kontrolę nad tym, co się dzieje w tym społeczeństwie. Natomiast, no my wiemy, że te wierzenia cały czas się tliły. Nie na darmo biskup mercerburski Titmar pisze, że Bolesław Chrobry musiał wymuszać przestrzeganie postu w okresie siedemdziesiątnicy w ten sposób, że jeśli ktoś go nie przestrzegał, to wybijano mu zęby. I wiele innych takich bardzo mrocznych aspektów, które moglibyśmy tutaj przywoływać, więc wymuszano to siłą. I to nie jest nic strasznego. Wiemy, że jak Karol Wielki wprowadzał usasów chrześcijaństwo, wydawał specjalne kapitularze, w których były specjalne zapisy. Jeśli pochowasz swojego zmarłego i włożysz dary grobowe do grobu, to jest śmierć. Jeśli pochowasz konia na cmentarzu, to jest śmierć. Jeśli pochowasz zmarłego na nieuświęconej ziemi, to jest śmierć. Tak po prostu wymuszano nową religię.
Mhm. No dobrze, ale w takim razie to już wiemy, jak to było osadzone w ówczesnym momencie historycznym wobec chociażby takiego wydarzenia jak chrzest. A przypomnę jeszcze moje pytanie, jak to dzisiaj na nas działa? To znaczy, z jaką świadomością mamy odbierać te 1000 lat Korony Polskiej?
Myślę, że z taką świadomością, że to był wielki przełom, wielkie wydarzenie i wydarzenie, które do dzisiaj tak naprawdę na nas oddziaływuje. Bo może gdyby nie było tej koronacji, może gdyby ta reakcja na przykład pogańska, antyspołeczna, była trwała z lat 30., to może byśmy byli zepchnięci w świat ten pogański, który funkcjonował w Europie, a który wiemy jak się skończył. Na Puławszczyźnie, na terenie dzisiejszej Warmii, Mazur, gdzie żyli Prusowie, czy na terenie Podlasia, gdzie żyli Jaćwingowie. Po prostu te ludy wyginęły. W związku z tym, no pod naporem oczywiście, no pod naporem władz chrześcijańskich. Więc tutaj ta decyzja utrwalała tą obecność Polski, ówczesnego władztwa Piastów w tym chrześcijańskim świecie europejskim.
A można powiedzieć, że ta korona to był taki stempel, który potwierdził to, co się wydarzyło 59 lat wcześniej?
Pewnie tak. W dużym stopniu tak, bo rzeczywiście Bolesław Chrobry też bardzo o to zadbał. Mimo, że ta zmiana religii była cały czas trochę taka powierzchowna, to musiało trwać, te struktury kościelne były cały czas rozbudowywane, sieć kościelna nie była zbyt duża, to Chrobry bardzo o to zadbał. No, sprawdzenie zwłok świętego Wojciecha, pięciu braci męczenników, Brunon z Kwerfurtu, rozwijanie kultów, to wszystko miało do tego właśnie, ku temu zmierzać, żeby to nowe wierzenia utrwalić i ten nowy system też władania tym społeczeństwem utrwalić.
Mhm. A panie profesorze, powiedział pan o tej kulturze oralnej, jako podstawowej formie przekazu. Nie było mediów oczywiście wtedy. Po jakim czasie ówcześni mieszkańcy państwa Piastów dowiedzieli się, że Bolesław Chrobry został koronowany na króla Polski? Jak to się mogło szybko roznieść?
To znaczy, ja tutaj zawsze odpowiadam na takie pytanie w ten sposób, że myślę, że niektórzy mieszkańcy niektórych puszcz, nie wiem, Puszczy Bydgoskiej, nie wiedzieli o tym i do XIII wieku i nadal czcili dawne kulty. Z XV wieku znamy jeszcze bardzo dużo zapisów, gdzie są odwołania do wierzeń, które wywodzą się ze świata pogańskiego, a są traktowane jako kultura ludowa. W związku z tym tak naprawdę te elementy bardzo długo tego świata przedchrześcijańskiego tliły się jeszcze w XI, XII, XIII wieku. W związku z tym domyślam się, że niektórzy nie dowiedzieli się o tym nigdy.
Niektórzy nie dowiedzieli się o tym nigdy, będąc cudzysłów obywatelami tego państwa, a wiedzieli władcy innych państw i powiedzmy te sfery wysokie tych innych państw, że Polska ma króla, tak?
Tak, wiedziały elity o tym, społeczne, które wraz z księciem, potem królem, sprawowały władzę, tak? Wiedzieli o tym oczywiście, wiedzieli o tym monarchowie innych krajów. Można oczywiście domyślać się, że Przemyślidzi, Arpadowie, Ludolfingowie, oni wszyscy o tym wiedzieli. To była wielka, wielka rzecz i to jest zrozumiałe. W dyplomatyce pewnie w wymianie też informacji pomiędzy papiestwem, pomiędzy dostojnikami kościelnymi, te informacje też były wymieniane. Natomiast społeczeństwo niekoniecznie.
Mm-hmm. Próbuję taki most przerzucić od roku 1025 do 2025 i zapytam pana, jakie współczesne wydarzenie można by porównać do tamtej koronacji rzeczywiste, jakiego tutaj może byliśmy świadkami w ostatnich latach, czy nawet dziesięcioleciach, albo potencjalnie możliwe. Do czego by pan to odniósł, mówiąc o randze ówczesnej koronacji sprzed 1000 lat?
Myślę, że takiego wydarzenia w okresie współczesności nie znajdziemy. Natomiast gdybyśmy chcieli to porównać, no to musielibyśmy sobie to tak zestawić, że to, do czego nawiązywaliśmy, do tych 59 lat wstecz. Wyobraźmy sobie, że w 1966 zmieniamy religię, przechodzimy, nie wiem, na hinduizm, przechodzimy na wierzenia pogańskie, nie wiem, na jakąkolwiek inną religię, zmieniamy tą religię, a potem w 2025 roku ktoś nam mówi, że będziemy mieli koronowaną głowę i będziemy koroną jak Wielka Brytania dzisiaj, tak? No byłoby to zdumiewające z punktu widzenia ludzi, którzy żyli w tych latach 60., a żyją nadal, tak? I przechodziliby cały ten ogromny proces. Nie da się tego porównać do współczesnych wydarzeń.
Mm-hmm. A wy swoją konferencją zaplanowaną na marzec, przypomnę, tego roku, konferencją organizowaną przez Wydział Historii...
Archeologii.
Wydział Archeologii UAM i Urząd Miasta Poznania. Rozumiem, chcecie pokazać, że to nie jest martwa historia, ta koronacja sprzed 1000 lat.
Tak, zdecydowanie. I nie jest to też spotkanie tylko dla naukowców. Jest to spotkanie otwarte, bo rzeczywiście tego 13-14 marca każdy może przyjść na tą konferencję, posłuchać nie tylko referatów, ale też dyskusji, różnych poglądów. Rzeczywiście sama konferencja, bo to jest też takie pierwsze z kluczowych wydarzeń akurat w Poznaniu, jeśli chodzi o obchody, o celebrację tego, tej rocznicy koronacji, no ma być właśnie takim elementem wprowadzającym, pokazującym trochę, jak ten świat miniony wyglądał, jak ta koronacja wyglądała, a jak ci ludzie też żyli, ale to ma być też tak pokazane, żeby zwykły człowiek, który tam przyjdzie z ulicy, żeby też mógł odebrać to, zrozumieć i też podyskutować.
Na pewno będziemy jeszcze te konferencje zapowiadać na naszej antenie i pewno jeszcze się spotkamy w tej sprawie tutaj z historykami, może nawet tutaj z panem profesorem jeszcze raz.
Z archeologami.
A za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy. Tym razem jeszcze pochylimy się nad Bolesławem Chrobrym, a tymczasem piosenka.
Remember that tank top you bought me? You wrote "You're gorgeous" on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. You said my clothes were sexy, you tore away my shirt, you rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurt. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Paid me £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge.
Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous,
po zachodzie.
Jeszcze przez kilkanaście minut rozmawiamy z profesorem Marcinem Danielewskim z UAM, kierownikiem Centrum Archeologii Eksperymentalnej i historykiem z Wydziału Archeologii UAM. Proszę państwa, Mieszko II i Bolesław Chrobry. ci dwaj panowie jako pierwsi, Chrobry jako pierwszy, Mieszko II jako drugi, założyli korony jako władcy Polski, korony na głowę. Rozmawiamy o tym, jakie to miało znaczenie, czy ta jedna korona była ważniejsza od drugiej. No ale teraz parę słów o tym naszym pierwszym koronowanym władcy, czyli Bolesławie Chrobrym, ale też jej słówko o Mieszku II, bo panie profesorze, przeczytałem, że to Mieszko II był pierwszym władcą Polski, który umiał pisać i czytać. Chrobry tego ponoć nie umiał.
No tak, tak rzeczywiście przez źródła jest Mieszko II kreowany. Zresztą Bolesław Chrobry to jest taka postać, ja cały czas uważam, że to jest postać świetna na... bardzo dobry serial. Tak, w stylu Rzymu, czy Wikingów, czy rodziny Borgiów. Świetna taka soczysta postać, której życie było niezwykłe pod wieloma względami i zdecydowanie on się różnił od Mieszka II. No samo to, że miał 3 żony. Wiemy, że miał pierwszą żonę, a więc córkę Rygdaga, którą odprawił. Potem wziął sobie drugą żonę, nieznaną z imienia Węgierkę. Też ją odprawił. Wreszcie miał Emnildę. Przy tym wszystkim oczywiście się nie rozwodził, bo to nie wchodziło w grę. To była transakcja polityczna. Tą podobno kochał i ta miała na niego wielki wpływ, ale jak zmarła, miał następną żonę, Odę, 18-letnią, a przywiózł sobie jeszcze z Kijowa Przedsławę. Także niezwykle bogate życie Bolesława Chrobrego.
A czy wiemy, ilu potomków się dorobił Bolesław Chrobry?
Zasadniczo tak, choć to też możemy dyskutować, czy oczywiście wszystkie źródła znamy. Natomiast te najważniejsze postacie to jest oczywiście, to jest w kolejności oczywiście wieku bezprecedensowego. To jest oczywiście Mieszko II i Otton. To są te 3 kluczowe postacie, gdzie każda z nich tak naprawdę z tych osób odegrała pewną rolę w tych latach, końcu lat 20. i latach 30., bo każdy z nich sprawował jakąś część władzy albo dużą część władzy po Bolesławie Chrobrym.
Panie profesorze, a proszę wyjaśnić, dlaczego Bezprym jako ten pierwszy, najstarszy syn Chrobrego został właściwie już przez Chrobrego tak odsunięty od tego, że to on ma odziedziczyć koronę?
No to jest też wielka dyskusja. Jest nawet taka książka Błażeja Śliwińskiego, który tą kwestię w książce, w monografii wręcz rozważa. Bezprym był najstarszy, więc wydawałoby się, że powinien pełnić tą władzę po Bolesławie Chrobrym. Natomiast był synem tej małżonki, która została nieznanej z imienia Węgierki, która została odprawiona do domu i jak mówiłem, to była transakcja polityczna. To wiązało się to po prostu z odesłaniem żony do domu i oczywiście poszukaniem nowej małżonki. To mogło być z tym związane, że po prostu w ten sposób również starano się Bezpryma przesunąć gdzieś na ubocze, a dać tutaj władzę Mieszkowi II. No wiemy, że ta historia Bezpryma też jest niejasna. On być może trafił do klasztoru i był mnichem. Potem wrócił i tą władzę odzyskał w ostatecznym rozrachunku, choć na krótki czas. Niektórzy go też podejrzewali o bardzo złe rzeczy związane właśnie z tą reakcją pogańską, że sprzyjał jej. No ale to jest oczywiście kwestia też dyskusji pomiędzy historykami a archeologami.
A my tak mówiąc o tym, że już w 1000 roku Chrobry został symbolicznie jakby tak koronowany, tak namaszczony na króla przez Ottona III, a dopiero po 25 latach faktycznie tę koronę dostał. Czy to faktycznie tak było, że on przez tych 25 lat zabiegał o tę koronę? To było jakimś takim jego celem życia? Czy tak trochę upraszczamy rzeczywistość, mówiąc w ten sposób.
Trochę upraszczamy. Są tutaj różne koncepcje. Jest taka koncepcja Zbigniewa Dalewskiego, że w ogóle Chrobry tak naprawdę chciał być jednym z książąt Rzeszy. Chciał być jednym z takich władców no udzielnych, ale bardzo blisko cesarza. Stąd te relacje z Ottonem były takie bliskie. No potem zmiana tej władzy po śmierci Ottona III i przejęciu władzy przez króla Henryka II, zresztą świętego, no te relacje się pogorszyły. To potem efektem tego były długoletnie wojny pomiędzy Władztwem Piastów a Królestwem Niemieckim. Zresztą no też bardzo złożone, gdzie król niemiecki Henryk II Święty z poganami wieletami wyprawiał się na Bolesława Chrobrego w 1005 roku i przecież oni dotarli tutaj, pod Poznań, 3 mile od Poznania. Dopiero tutaj podjęto rokowania dalej zawarto rozejm. Pewnie gród poznański na Ostrowie Tumskim trochę przeraził Henryka II.
Będziemy sobie w tym roku na różne sposoby wyobrażać tamtą uroczystość. Oczywiście z jej głównym bohaterem, czyli Bolesławem Chrobrym na czele. Wizerunek Bolesława Chrobrego znamy głównie i przede wszystkim oczywiście z pocztu w ogóle królów i książąt polskich namalowanego przez Jana Matejkę. Ale chcę pana zapytać, czy my możemy przyjąć, że on tak wyglądał, jak go namalował Matejko i czy w ogóle wiemy, jak wyglądał Bolesław Chrobry?
Trochę wiemy, jak wyglądał, natomiast ten obraz Matejki jest wyidealizowany. Natomiast z opisów źródłowych możemy bezwzględnie, no bardzo, całkiem sporo powiedzieć o jego wyglądzie. Na pewno był to facet przy tuszy. To nie jest zaskakujące. Wiemy, że w trakcie wyprawy na Rusinów Rusini go bardzo brzydko określali, no po prostu, że jest wieprzem, jest gruby i utopią go w kałuży. I to się też potwierdza w źródłach z naszego kręgu. Chodzi tutaj o kronikę anonima tak zwanego Gala, gdzie podobna informacja jest o tym, że właśnie był dość dużej postury, powiedzmy w ten sposób. To o nim wiemy. To, czy jego twarz, jego włosy wyglądały w taki sposób, raczej nie. To jest oczywiście pewien wyidealizowany obraz Jana Matejki. Tych pomników przecież Chrobrego mamy całkiem sporo. Jeden z lepszych chyba jest w Gnieźnie, blisko Starówki i tam całkiem ciekawie jest ta postać Chrobrego też pokazana i też polecam spojrzeć, jak tam jest przedstawiony. Natomiast jego opis, jego fizjonomia, no tutaj oczywiście nie wiemy, czy miał wąsy, czy nie miał wąsów, czy miał brodę, czy nie miał, jakie miał włosy. No tu jest, to jest kwestią już czystej dyskusji. To więcej o Mieszku II wiemy, bo mamy jego wyobrażenie z kodeksu Matyldy i wygląda bardzo schludnie.
Mm-hmm. Tak go pan opisał, że aż korci mnie zapytać, czy faktycznie się go bano? No bo wiemy, że te podboje robił. Terytorium Polski, czy ziem polskich, piastowskich powiększał. Czy był kimś, kogo się po prostu w Europie bano?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. To też musimy patrzeć przez pryzmat z jednej strony Rzeszy, Cesarstwa Niemieckiego i Władztwa Piastów. No tu się cały czas toczyła wielka rywalizacja tak naprawdę o świat Połabszczyzny, który był światem pogańskim. I wiemy to jeszcze w okresie panowania Mieszka I. Ta rywalizacja była duża, było współzawodnictwo, czasami współpraca pomiędzy cesarstwem a Władztwem Piastów w podboju tych ziem. I tu na pewno przez ten pryzmat trzeba na to patrzeć, stąd liczono się z Bolesławem Chrobrym. Jarosław Mądry, książę ruski, na pewno się go obawiał i w 1013 roku, i w 1018, kiedy wyprawiał się na Ruś i zdobywał Kijów. No wiemy, że opanował Murawy, wiemy, że narzucał zwierzchność Czechom w pewien sposób. Zresztą do niego też część Czechów ciągnęła. Święty Wojciech, Radzim Gaudenty, Sobiesław, oni wszyscy przybyli z Czech, z Libic do samego Bolesława Chrobrego i u niego przecież służyli.
Zmierzając ku Puencie już teraz, jako archeologa, chciałbym pana zapytać, czy archeologia może coś jeszcze nam nowego o Bolesławie Chrobrym powiedzieć? Czy w zasadzie tu już jakichś nowości się nie spodziewać?
Ja myślę, że można się spodziewać. No, archeologia jest tą dyscypliną nauk humanistycznych, która najwięcej wnosi, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze. Jeśli patrzymy przez pryzmat oczywiście ziem polskich, inaczej by było, gdybyśmy patrzyli pewnie przez pryzmat takiej Brytanii. Natomiast tutaj jest troszeczkę inaczej i to źródła archeologiczne przede wszystkim pozwalają nam ten świat miniony odtwarzać. Te czasy Bolesława Chrobrego, jego otoczenie, jak wyglądały grody. Grody, które są wymieniane jako te kluczowe grody Władztwa Bolesława Chrobrego, a więc Poznań, Gniezno, Giecz. Tak, mamy Ostrów Lednicki, który nie jest wymieniany w tych źródłach wczesnych, ale wiemy, że tam kreowano ten ważny ośrodek rezydencjonalny. Więc archeologia cały czas coś nowego nam przynosi. Nowe źródła, nowe wyniki badań i no ośmieliłbym się powiedzieć i to z pełnym przekonaniem, że jeśli liczyć na nowości względem tego świata minionego, okresu Bolesława Chrobrego, to trzeba liczyć na archeologię. Raczej już nie na źródła pisane.
A dlaczego pan, mówiąc o tym, co może jeszcze dać archeologia na temat wiedzy chociażby o Chrobrym i jego epoce, przeciwstawił to tę sytuację Wielkiej Brytanii na przykład?
Brytanii? No bo tam jest świat troszeczkę inny. W tym okresie mamy bardzo dużo źródeł pisanych i one tak naprawdę umożliwiają nam kreowanie tego świata, pokazywanie tego świata poprzez pryzmat źródeł pisanych, gdzie archeologia jest pewnym elementem uzupełniającym jednak mimo wszystko, bo zasób źródeł pisanych jest ogromny. Tutaj, jeśli chodzi o Warstwo Piastów, no zobaczmy, mamy Bolesława Chrobrego, którego ze źródeł współczesnych znamy z kroniki Tietmara, tak? I z niektórych roczników niemieckich. Przecież anonim tak zwany Gal to jest źródło dwunastowieczne. Powieść lat minionych Ruska to jest źródło dwunastowieczne. Więc jeśli liczyć na źródła z epoki, z tego okresu, no to liczyć na źródła archeologiczne. No a tu jest wiele elementów. No z Poznaniem wiemy, że Bolesław Chrobry był tutaj pochowany, ze źródeł pisanych to wiemy. Oczywiście są grobowce pierwszych władców. Jest kwestia jeszcze genetyki. Może da się zbadać kiedyś jeszcze szczątki Bolesława Chrobrego, jeśli ktoś do nich dotrze i na nie trafi, bo to jest kwestia już bardzo, bardzo dyskusyjna.
Proszę państwa, kończąc audycję, ja tak myślę, że pan profesor się pod tym podpisze. Apeluję, czy proponuję, żebyśmy takie jubileusze jak tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego wykorzystywali po prostu do tego, żeby zgłębiać naszą też historię, czytać o niej, oglądać ciekawe filmy, bo to chyba też jest fajny sposób na uczczenie takiego wydarzenia.
Tak, no wiedza to jest to, co możemy posiąść i to, co jak gdyby tworzy z nas ludzi wybitnych, więc jak najbardziej.
A taką wiedzę, czy takiej wiedzy dostarczy też już w marcu konferencja organizowana przez Wydział Archeologii UAM w Poznaniu i Urząd Miasta Poznania. Będziemy jeszcze o tym bliżej wydarzenia na pewno mówić, nie tylko w tej audycji. Gościem tej audycji był profesor UAM, doktor habilitowany Marcin Danielewski, archeolog, historyk. Dziękuję panu uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Paweł Kretkowski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej nocy państwu życzymy i snów o potędze korony polskiej.